Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Oto historia, jak nakaz misyjny Jezusa Chrystusa był wcielany w życie.
Aż po krańce świata.
Sobór Watykański II pod wieloma względami okazał się przełomowy, także w dziedzinie misji. Widać to najlepiej w zaproponowanym wówczas programie odnowy Aggiornamento, dostosowania Kościoła do współczesnej sytuacji świata.
Wymiar misyjny odnajdujemy prawie we wszystkich dokumentach soborowych, jednak w sposób szczególny w dekrecie Ad Gentes. To stąd pochodzi słynne stwierdzenie: Kościół ze swej natury jest misyjny.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Czerwca 1960 roku Jan XXIII powołał do życia komisję, która miała opracować schemat dekretu o działalności misyjnej Kościoła. Połowę jej członków stanowili profesorowie misjologii i prawa kanonicznego rzymskich uniwersytetów. Z przygotowanych materiałów większość została włączona do innych dokumentów, szczególnie do konstytucji o Kościele Lumen Gentium. Pozostały tylko żałosne resztki i trzeba było wypracować nowy schemat.
Już po otwarciu soboru w październiku 1962 roku utworzono nową komisję De Missionibus. Po roku pracy przedłożono nowy schemat misyjny, który został przesłany do wszystkich biskupów z prośbą o nadsyłanie uwag. Kiedy jednak jesienią 1964 roku na obradach soborowych przedstawiono schemat dokumentu, schemat szczupły objętościowo i ogólny, jeśli chodzi o treść, podniosła się fala głosów oburzenia. Suche kości bez mięsa i nerwów, obruszył się biskup Lamont. Zaś ojciec Grotti z Brazylii zawołał, aby wszyscy odpowiedzialni za opracowanie tekstu sami popracowali jako misjonarze. Paweł VI, który liczył na powszechną i szybką aprobatę, przeżył wielkie rozczarowanie.
Żeby uniknąć głosowania negatywnego, komisja wycofała schemat. Przygotowanie nowego tekstu powierzono generałowi werbistów, ojcu Shite, oraz biskupom Riobe z Francji, Lokuang z Tajwanu, Zoa z Kamerunu i Lemon z Hiszpanii. Podkomisja podjęła swoje prace 12 stycznia 1964 roku w domu werbistów w Nemi pod Rzymem.
Odesłanie dokumentu do komisji przygotowawczej przyniosło dobre rezultaty. 7 grudnia 1965 roku podczas sesji publicznej ostateczna redakcja dekretu została przyjęta. 2394 ojców soborowych głosowało za, a tylko 5 przeciw. Tym samym dekret otrzymał największą liczbę głosów pozytywnych spośród wszystkich dokumentów soborowych. Tego samego dnia dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad Gentes został uroczyście ogłoszony przez papieża Pawła VI.
Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Dekret misyjny Ad Gentes dostarczył nowych treści doktrynalnych i nowych perspektyw duszpasterskich akcji ewangelizacyjnej. Dokument ten, starając się uniknąć jakichkolwiek wątpliwości i błędnych interpretacji, podkreślił przede wszystkim, że Kościół ze swojej natury jest misyjny, ponieważ swój początek bierze wedle planu Ojca, z posłania Syna i z posłania Ducha Świętego.
Dalej czytamy, że na Kościele ciąży obowiązek, a zarazem święte prawo ewangelizowania. Dlatego działalność misyjna zachowuje w pełni swoją ważność oraz konieczność tak dzisiaj, jak i zawsze. Cały Kościół jest misyjny, a dzieło ewangelizacji stanowi podstawowy obowiązek ludu Bożego.
Na tych dwóch stwierdzeniach oparto całkowicie odnowioną wizję dzieła misyjnego. Sobór chciał skończyć z przekonaniem, że misje stanowią marginalną sprawę Kościoła, zarezerwowaną jedynie dla wąskiego grona specjalistów. Dekret ukazuje misję jako rzeczywistość kościelną, a zarazem Kościół pojmuje jako wielkość misyjną. Kościół, jako powszechny sakrament zbawienia, musi być obecny wśród wszystkich ludzi, aby prowadzić ich do zbawczego orędzia Chrystusa i włączyć w swoje ciało. Celem jest odnowa świata w duchu Ewangelii.
Dekret wskazuje na teologiczne uzasadnienie misji, które wychodzi z dynamiki posłań osób boskich. Wcielenie Boga w Jezusie Chrystusie, Jego decyzja wejścia w historię, stanowi właściwy powód dla posłania Kościoła. Sobór otwiera nową perspektywę refleksji nad misją Kościoła właśnie w świetle tajemnicy Trójcy Świętej. Do tej pory brakowało ukazania teologii działalności misyjnej w świetle pierwszej i źródłowej tajemnicy chrześcijaństwa. Teraz wyraźnie stwierdzono, że początkiem misji jest Ojciec, źródło miłości. Misja Kościoła ściśle wiąże się z misją Ducha Świętego, którego mocą Chrystus został posłany i którego przekazał Kościołowi.
Uczcie, zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Sobór Watykański II dobrze rozpoznał znaki czasów, być może sam będąc największym z nich. W dekrecie misyjnym Ad Gentes uświadomił, że działalność misyjna leży w naturze Kościoła, że wszyscy są posłani. Oznacza to także, że odtąd misji nie należy utożsamiać z Kościołem Zachodu. Do głosu mają dojść kościoły lokalne, a działalność misyjną należy zdecydowanie oczyścić z jakichkolwiek powiązań politycznych i prowadzić ją w duchu Ewangelii.
Przy tym Sobór domagał się głębszego zrozumienia dla społeczno-kulturowego dziedzictwa ludów objętych ewangelizacją. To pomoże Kościołowi lepiej dostosować się do ducha i właściwości poszczególnych narodów. W ten sposób ojcowie soborowi uznali istnienie pozytywnych wartości w różnych tradycjach kulturowych oraz ich zdolność wspomagania w rozumieniu i przyjęciu Ewangelii.
Sobór Watykański II bez wątpienia stał się przełomem kończącym pewną epokę i otworzył nowe perspektywy. Biskupi z Afryki i Azji, którzy uczestniczyli w obradach, po raz pierwszy uświadomili sobie, że są znaczącą siłą i że mają wpływ na treści soborowe, a co za tym idzie, na kierunek drogi, po której będzie kroczył Kościół powszechny.
Cykl audycji Aż po krańce świata dla Radia Watykańskiego przygotowuje ojciec Andrzej Miotk, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbiści.